Szanowni Państwo, budzi się wiosna, jest marzec, miesiąc pełen świąt, skłaniających nas do pochylenia się nad wartością życia ludzkiego i godnością człowieka. 24 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Życia oraz Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Na ten dzień przypadła również rocznica zamordowania przez Niemców w 1944 roku w Markowej koło Łańcuta całej rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów z siódemką ich dzieci. Był to 8-letni Staś, 6-letnia Basia, 5-letni Władzio, 4-letni Franuś, 3-letni Antoś i 1,5-roczna Marysia oraz ich nienarodzone dziecko. Gromadka maluchów, którym słońce zgasło na zawsze. Po paru dniach, gdy pod osłoną nocy kilku mężczyzn mieszkańców Markowej wykopało ciała, aby je umieścić w trumnach i pochować na nowo, świadek zdarzenia zauważył, że główka i tułów nienarodzonego 9-miesięcznego dziecka wystawała z ciała matki. Miało się wkrótce narodzić, ale narodziło się dla nieba. 9-osobowa rodzina Ulmów została bestialsko zamordowana za ukrywanie przez 1,5 roku na poddaszu swojego domu 8 osób, członków 2 rodzin żydowskich. Żandarm, który ich rozstrzelał, przywołał wpierw woźniców, krzycząc: patrzcie, jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów. Mord na całej rodzinie miał przestraszyć innych, aby nie odważyli się udzielać pomocy. Nie przestraszył. 21 innych Żydów przeżyło okupację w 6 chłopskich domach. Dnia 10 września tego roku odbędzie się w Markowej beatyfikacja tej męczeńskiej rodziny, obecnie sług Bożych. Zwróćmy uwagę, że wśród osób beatyfikowanych jest pierwszy raz w historii Kościoła nienarodzone dziecko. Prenatalny męczennik. Może się oczywiście nasunąć pytanie, jak dziecko nieochrzczone może być ogłoszone beatyfikowanym? Może być błogosławionym. Już święty Tomasz z Akwinu w swej sumie teologicznej stwierdził, iż Bóg nie związał swojej mocy z sakramentami tak, aby bez sakramentów nie mógł udzielić skutku sakramentów. Podobnie w numerze 1257 Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. W Kościele przyjęto istnienie chrztu pragnienia i chrztu krwi. Dziecko Ulmów było niejako ochrzczone pragnieniem rodziców ochrzczenia go, tak jak uczynili to wobec 6 innych swoich dzieci. Chrzest krwi został dokonany poprzez męczeńską śmierć dziecka, które oddało życie podobnie jak święci młodziankowie z Betlejem. Oni też nie dostąpili sakramentu chrztu, a są czczeni w Kościele jako ci, którzy cieszą się wizją uszczęśliwiającą. Niestety po prawie 80 latach od tej zbrodni dokonanej na rodzinie Ulmów i wielu bohaterskich osobach ratujących życie innym oraz oddających je w obronie ojczyzny, wartość życia ludzkiego jest poniewierana. I to pomimo tego, że żyjemy w chrześcijańskiej części świata i co roku 25 marca obchodzimy święto Zwiastowania Pańskiego, a jednocześnie Dzień Świętości Życia. Wtedy to celebrujemy największy cud świata. Syn Boży przyjął ludzkie ciało i przeszedł cały cykl ludzkiego życia, od poczęcia do śmierci, dając tym samym świadectwo, jak życie ludzkie jest cenne i jak ciało i życie człowieka jest godne Boga. Właśnie w Dzień Zwiastowania Pańskiego w 1995 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium Vitae, której celem było uzasadnienie wszystkim ludziom dobrej woli, prawdy o wartości i nienaruszalności i świętości życia ludzkiego. Za 2 lata będziemy obchodzić 30-lecie ogłoszenia tej encykliki. Nasuwa się niestety retoryczne pytanie, jak wielu katolików ją zna? A przecież jest napisana dostępnym każdemu językiem. Encyklika Evangelium Vitae jest nie tylko rzeczowym dokumentem, wywodem teologicznym na temat bezwarunkowej wartości i godności życia człowieka, ale też praktycznym przewodnikiem w tej dramatycznej walce, jaka rozgrywa się w świecie między kulturą życia i kulturą śmierci. Wskazuje na konieczność powszechnej mobilizacji sumień i wysiłku, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia w każdej jego postaci, budowania nowej kultury życia, nowej, bo zdolnej rozwiązać nieznane dotąd problemy związane z ludzkim życiem, przed jakimi stawia nas tak zwany postęp ludzkości. Docenienie dzieła Jana Pawła II dla Kościoła i świata nie może ograniczać się do śpiewania Barki, ulubionej przez niego piosenki. Jan Paweł II, jeśli jest atakowany obecnie, to właśnie ze względu na swoją bezkompromisową postawę w obronie życia i rodziny. Dlatego musimy znać jego dorobek między innymi w tym zakresie. Jan Paweł II powiedział: nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych ludzi. Niewątpliwie czeka nas wielka praca edukacyjno-wychowawcza, aby spuściznę związaną z jego nauczaniem jako papieża, ale też spuściznę naukową i literacką, w tym poetycką, przybliżyć każdemu Polakowi, i to niezależnie od wieku. Jest to wielkie wyzwanie dla rodziców, katechetów, wychowawców i nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, jak i oczywiście duszpasterzy. Jest to też wyzwanie dla każdego z nas do samoedukacji. Głoszenie Ewangelii życia nie może się jednak ograniczać tylko do mówienia o niej, ale musi być oparte o odważne i radosne świadectwo życia, którym wyraża się wdzięczność Bogu, miłośnikowi życia, za ten jego dar, jakim jest każde życie ludzkie, i to poczęte, i to obarczone brzemieniem starości, chorób lub niepełnosprawności. Dziękuję Państwu.